Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałem dzisiaj słowo swoje rozpocząć z Ewangelii według świętego Jana. Od początku będę czytał Ewangelię, ten wstęp, prolog do Ewangelii. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Amen. Do tej pory. Ten ostatni werset chciałbym, żeby dzisiaj był takim mottem tego słowa, które chciałbym dzisiaj nam zwiastować. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Z tego prologu, z tego wstępu, aż tak sam się narzuca taki wniosek, że jeżeli przyszła światłość, to znaczy, że na ziemi panowała ciemność. Nie byłby światłością Chrystus, gdyby na ziemi była światłość, bo by nie świecił, bo wszystko i tak by było widno. Tak? Natomiast gdy On przyszedł, to się okazało, że On był światłością, a tak naprawdę wszystko, co było na ziemi, co dotyczyło życia ziemskiego, było w ciemności. I nie dotyczy to ciemności fizycznej, bo jest jasno i wszystko widzimy, ale to dotyczy sfery duchowej. To znaczy, że w duchowej rzeczywistości według Boga panowała ciemność. Ciemność wokół ludzi, czyli taki system, który panował na ziemi, który został stworzony, była ciemnością. Ale ta ciemność była tak naprawdę we wnętrzu stworzenia człowieka. Stąd ta ciemność emanowała. I tak jak ktoś dobrze powiedział, że nie ma czegoś takiego jak ciemność sama w sobie, można powiedzieć, że nie ma światła, jest wtedy ciemność, tak? Ale w duchowej rzeczywistości ciemność jest czymś. Ona jest. Nie można powiedzieć, że ciemności nie ma. I Jan, interpretując to, później wyjaśnił, na czym polegała ta ciemność. W trzecim rozdziale, 19 werset 21 Słowo Boże mówi: a na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. I tutaj Jan wyraźnie mówi, co to była ta ciemność. Że to dotyczyło tak naprawdę grzechu, tak? Grzechu, który panował wśród ludzi od momentu, gdy Adam zgrzeszył z Ewą w raju. I ten grzech w postaci uczynków tutaj, on objawiał się swoją moc, tak? Ta ciemność, wiecie, jest czymś realnym dla Boga. Nie tak jak ta ciemność fizyczna, która w zasadzie nie ma jej tak naprawdę, bo fizycznie to tam, gdzie jest energia świetlna, to tam jest widno. Gdy jej nie ma, jest ciemność robi, tak? Ciemność sama w sobie nie jest czymś, nie jest jakby energią, tak? Brak energii świetlnej jest ciemnością. Natomiast w świecie duchowym tak nie jest. Tutaj ciemność jest czymś namacalnym, to jest grzech. Grzech, który opanował ludzi, którzy nie potrafili sami sobie z tym poradzić. I to nie tylko ten grzech w postaci uczynków, ale ten grzech, który zamieszkiwał naturę ludzką, człowieka, ten stary grzeszny Adam, to tak naprawdę był ten grzech i ta ciemność. I tam Słowo Boże powiada, że światłość, która oświeca każdego człowieka. Każdego człowieka, nie tylko człowieka, który się narodził z Boga, wierzącego, który przyjął to światłość, ale wiecie, ta światłość oświeca każdego człowieka. Ale Bóg podzielił ludzkość na dwie kategorie. Na tych, którzy od tej światłości uciekają i na tych, którzy do tej światłości lgną. I tylko taka jest różnica między upadłym stworzeniem, którym stał się człowiek. Jedni przyjęli to światłość, przyjęli sąd, tak, który nad nimi się w pewnym sensie odbył, bo powiedziano, że grzesznym jesteś. I przyjęli ten sąd, który spadł na Jezusa Chrystusa, bo On za nich umarł, tak? I przez to przyjęli Go i drgnął do tej światłości, aby wyszło na jaw, że ich uczynki są dokonane w Bogu, że chcą się Jemu podobać. Drudzy, gdy ta światłość przychodzi, szukają wszelkich wymówek, by powiedzieć, że nie, że są sprawiedliwi, że nie potrzebują światłości. Oni chodzą w światłości według nich, ale pozostają tak naprawdę w ciemności. I na tym polega sąd Boży. Wiecie, że w pewnym momencie w ciemnym pomieszczeniu zapalono świeczkę albo reflektor potężny i wszyscy nagle zobaczyli, jacy są. I jedni się do tego zbliżyli, a drudzy uciekli, bo nie chcieli tego przyjąć. I jeden Bóg wie, dlaczego tak jest, że część stworzenia się opowiada za światłością, a druga za ciemnością. Ale ja często powiadam z tego miejsca, że my jesteśmy już jakoby tak za trochę tym etapem, że już my jesteśmy w tej grupie, którzy przyjęli tą światłość i chcą za nią iść, więc ja nie będę już mówił o tych ludziach tego świata, ale będę mówił o nas. O nas. I oto się okazuje, że my niestety żyjemy w ciele, i jeszcze gdzieś mamy to w sobie, to coś takiego, że wiecie, nie zawsze pragniemy do tej światłości lgnąć. I chciałbym dzisiaj kilka rzeczy przeczytać, kilka fragmentów, które są znanymi generalnie fragmentami. Otóż pierwsza to jest z Ewangelii Mateusza, 7 rozdziału, tutaj gdzie Pan Jezus mówi o tej sławetnej belce i drzazdze wokół człowieka, bliźniego swego. 7 rozdział Ewangelii Mateusza od pierwszego wersetu do 5. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz bratu swemu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. I Pan Jezus używa takiej fizycznej metafory. Wiecie, jak to czytam zawsze, to widzę tę wielką belkę. Fizycznie, tak? Siedzi w oku, nie wiem, no taka duża jak głowa prawie, ale siedzi. I ktoś próbuje wyjąć źdźbło z oka człowieka, który w ogóle nie widać tego źdźbła, tak? I gdy my tak sobie myślimy, to Pan Jezus powiedział, że oko jest światłem człowieka. Jeżeli oko jest zdrowe, to cały człowiek, cały organizm jest zdrowy. I gdy przeniesiemy, wiecie, to na płaszczyznę duchową i Pan jest światłością naszą, światłem, tak? Duchowym naszego ducha. Jeżeli coś jest w naszym oku duchowym, to ta światłość nie może tam wejść. Ona po prostu nie może tam wniknąć, bo ta belka, ona stoi w tym oku i nasza światłość, którą myślimy, że nosimy w sobie, często staje się ciemnością. Bo to Pan jest światłością. Wiecie, nie Jego słowo lili tylko, literalne, ale Pan, który nazywa się Słowo Boże. On musi tam wejść. Słowo Boże jest dobre, dlatego że ono wytycza normy moralne. Ale zwróćcie uwagę, że Żydom to nic nie pomogło. Znali moralne rzeczy, tak? I uprawiali swoją religię i nawet co? Uważali, że są wyznawcami tej religii i ją przestrzegają. Ale dlaczego? Dlaczego nie przyjęli Chrystusa? No bo właśnie się okazało, że gdy przyszła ta światłość do nich i pokazała ich stan, że to ta religia ich wyznawana tak naprawdę i dotyczy nie tego motłochu, który nie zna tak zwanie zakonu, tak? nikt nie przestrzega, bo oni mówili, że ten motłoch potępiony jest i nie zna zakonu, nie przestrzega. Oni byli w gorszym stanie, bo oni znali ten zakon i uważali, że go przestrzegają, natomiast gdy przyszła światłość, okazało się, że nie. Bo stanęli w świetle. I widzicie, samo słowo literalne im na nic się zdało. Oni uciekli od światłości, gdy ta światłość przyszła na świat. I tutaj, wiecie, czasami z nami podobnie tak bywa, że samo czytanie słowa, same napełnianie się tym nam jakby nie pomaga, bo my, żyjąc w tym właśnie starym, w tym ciele, wiecie, obarczeni tym starą naturą jeszcze, z którą walczymy, to właśnie ja już nie będę wijał w bawełnę, ale powiem, że właśnie ta stara, grzeszna natura jest taką belką. To jest ta belka. To jest ten grzech, który jest w członkach naszych i my z nim walczymy. Wiecie, on często bierze górę w nas i taką belką w oczach duchowych się staje, że my tej światłości nie wpuszczamy. Nie wpuszczamy jej. Bo chodząc z Bogiem ileś lat, budujemy sobie swój porządek pobożności przed Bogiem. Przestrzegamy przykazań i jakoby zaczynamy polegać na przestrzeganiu przykazań i życiu w pobożności z Bogiem, naszych relacjach, to znaczy tych uczynkach, a zapominamy o tym żywym Bogu, o relacji z Nim. Tak jak Żydzi, wiecie, oni mienili się, że są dziećmi Mojżesza, tak? Że są jego uczniami, ale dziećmi się różnili od Mojżesza. Oni chyba lepiej znali wszystkie przepisy na pamięć niż Mojżesz znał. Ale oni nie znali w jednym promilu tak Boga, jak zna Mojżesz. I oni tym się różnili. A to On jest światłością świata. I gdy my li tylko poprzestaniemy na tym, właśnie na tym zakonie, na moralnym życiu, przestrzeganiu przepisów praw, stworzymy swój taki pobożność swojego życia, tak, model, i zaczniemy opierać swoją sprawiedliwość na tym już, a zapomnimy tej żywej relacji z Panem, do czego zostaliśmy powołani, i wtedy może powstać w naszym oku taka belka, taka ciemność i my pewnych rzeczy nie będziemy przyjmować, bo ona będzie zawadą. Właśnie to spowoduje tę zawadę, że ta światłość nie będzie docierać. I takim ogólnym listem jest właśnie w objawieniu list do Laodycei, który to, że tak powiem, obrazuje. On jest często przez nas cytowany, ale ja ostatnimi czasy też coś nowego znowu, wiecie, w tym zobaczyłem, w tym liście do Laodycei, 3 rozdział objawienia Jana. Ja to przeczytam, bo to listy są bardzo krótkie, więc warto cały kontekst tutaj znać. I Słowo Boże mówi tak, a do anioła zboru Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a także letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których moje karce i smagam, bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. I tutaj można by było bardzo dużo rzeczy mówić na ten temat, ale ja bym chciał takich kilka rzeczy tylko wypunktować. Widzicie, Laodycea była bogata materialnie. To się przekłada na poziom duchowy życia ludzi. I dzisiaj też tak jest, bo my nie wiemy o tym, że my jesteśmy bogaci według standardów biblijnych, ale jeden brat z Ukrainy powiedział, że dzisiaj nie ma biednych ludzi podług standardów biblijnych. Dzisiaj wszyscy są bogaczami podług standardów biblijnych tak naprawdę. Ale ja tutaj nie chcę mówić o bogactwie materialnym, ale o bogactwie duchowym. Oni Być może i tak to wygląda, że właśnie stworzyli sobie taki system swojej religijności, pobożności opartej na przykazaniach, przestrzeganiu przykazań. Wybudowali taki swój model pobożności i oni go przestrzegali. I oto się okazuje, że Pan mówi, że ja stoję na zewnątrz i pukam. Żeby oni przejrzeli, tak? Bo my mówimy dzisiaj o tym, że Chrystus jest światłością. On chciał wpuścić w ich życie światłość, żeby zobaczyli. I tam jest, wiecie, wiele takich różnych podobieństw, jak on to robi. I może zacznę od tego, że co to jest to pukanie? Ja dzisiaj trochę chcę na te pukanie do naszych serc nacisk położyć. Jak Pan puka do serc ludzi? I to jest znamienite, że zwróćcie uwagę, że żeby ludzi Bóg zbawić, nie wysłał jakiegoś kosmity, przepraszam za porównanie, albo nie wysłał Syna Bożego w postaci doskonałej, tak? Zobaczcie. On nie użył cudów nadnaturalnej mocy, no czego Żydzi się spodziewali, że przyjdzie ktoś nie wiadomo kto, ale on przyszedł w postaci kogo? Zwykłego człowieka. Niezwykłego, ale zwykłego. I oni, zobaczcie, mieli za złe, że my wiemy, skąd on pochodzi, tak? My znamy jego rodzinę, no co to jest za prorok w ogóle, co to za Mesjasz? Jak on przyjdzie, to nikt nie będzie wiedział, skąd on jest. Czyli zwróćcie uwagę, że Bóg, gdy stworzył swoje stworzenie, on w nim się porusza i jego używa. I tak naprawdę użył swojego stworzenia, żeby zbawić swoje stworzenie. Bo Chrystus zjednoczył się ze stworzeniem, przyjął to ciało, tak? Czyli Bóg, można powiedzieć, nie czyni jakichś takich fajerwerków w swoim stworzeniu, ale generalnie używa swojego stworzenia, żeby się w nim objawić. Czy to w naturalnych sposobach, czy nadnaturalnych. Zobaczcie, nie stworzył na pustyni chleba, ale go rozmnożył. Z tego, co już jest, tak? Nie stworzył czegoś z niczego, ale użył tego, co już dawno stworzył. I co chcę powiedzieć? Gdy On będzie chciał otworzyć nasze oczy, to często nie użyje fajerwerków, o których ja tu będę może czytał zaraz, chociaż może też to uczynić w tej duchowej rzeczywistości, ale najczęściej będzie używał nas, bo my jesteśmy Jego ciałem. I my jeden drugiego budujemy. Nie możemy istnieć, wiecie, poza ciałem Chrystusowym. I my potrzebujemy siebie nawzajem, żeby On pukał, wiecie, i czasami puka do ciebie przez twojego brata, siostrę. I czasami puka do ciebie przez żonę, przez dzieci twoje. On puka przez, i tak jak tam przez oślicę do jednego mówił człowieka. Wiecie, on używa tych rzeczy takich bliskich, żebyśmy my zobaczyli to. Puka czasami bardzo mocno, czasami bardzo subtelnie i delikatnie. Na różne sposoby to czyni, ale on, wiecie, puka do naszych serc. I tutaj jest takie powiedzenie, między innymi jest powiedziane, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Ja tak zawsze się nad tym zastanawiałem często. Różne podobieństwa, wiecie, mi tutaj przychodziły do tego złota w ogniu wypróbowanego. I dzisiaj taka jedna rzecz mi przyszła do serca. Apostoł Paweł powiedział, że my w naczyniach glinianych nosimy skarb, tak? I my czasami bierzemy tutaj pod uwagę to złoto i ten skarb. Ale tu jest powiedziane złoto w ogniu próbowane, abyś sobie nabył. I mnie tak to dotknęło, bo wiecie, skarb i złoto zawsze będzie złotem i tym skarbem, tak? Jeżeli jest czysty. Są domieszki, ale ogólnie zakładamy, gdy dostajemy skarb gliniany, skarb, to on zawsze jest skarbem. On jest zawsze czysty. Tylko teraz pomyślmy chwilę. Ten skarb zostaje włożony do naczynia glinianego. A pamiętacie, jak się wyrabia naczynia, tak? Jak gdzieś się tworzy, to naczynie jest bardzo mokre. Ono jest podatne, bardzo wilgotne i się je tworzy. I często tak Bóg tworzy swój Kościół nas, że my jesteśmy tacy wilgotni, ale już tam jest ten skarb. Wiecie? I teraz pomyślcie sobie o takim naczyniu glinianym, które jest tworzone w rękach gręcarza, tak? A już tam jest ten skarb. Już jest to złoto. Ono jest czyste i doskonałe. Ale ono jest mokre. i wilgotne. A Pan mówi, radzę, abyś sobie nabył u mnie złota w ogniu próbowanego. I teraz jak sobie popatrzymy na to, jak jest wyrób tych naczyń, tak? To on formuje, tak? Potem suszy na słońcu, czy tam gdzieś, nie wiem jak to, ale suszy, tak? A na końcu co? Zostawia go? Nie. Wsadza go gdzie?
Do pieca.
I wypala. I ten garnek jest twardy i kruchy i tam już nie ma żadnej wilgoci. Ale skarb był zawsze ten sam. Skarb był skarbem. On nie zmienił się, bo ogień mu nie zaszkodzi. Woda mu nie zaszkodzi. Ale naczynie gliniane musi być jakie? Suche. Suche. I to jest to. Radzę tobie, abyś nabył sobie złota w ogniu próbowanego. Żeby ten garnek był suchy. Wypalony. I teraz zwróćmy uwagę, że ludy i narody są porównane do wód. Człowiek, gdy ma tą starą, grzeszną naturę, ona jest czymś, właściwie wyrazem tego, czym jest świat. I gdy, zwróćcie uwagę, gdy Eliasz na górze Karmel składa ofiarę Panu, tam jest ten cielec, wylewa 6 wiader wody, tak, na to, to zobaczcie, to jest mokre. I potem jak spada ogień, to wszystko ginie, tak? Niknie to. I to jest wyrazem tego, co apostoł Paweł powiedział. Nie żyję już ja, lecz żyje we mnie Chrystus. To znaczy, że ten ogień spadł, dokonał swojego dzieła i apostoł Paweł był takim naczyniem glinianym, wypalonym już. Że ten stary człowiek jego już właściwie był wyparował, tak? Był suchy. Chociaż żył w tym glinie, chodził w tym ciele. Jeszcze czasami to było troszeczkę widać, bo to nie da się, żeby tego nie było widać. Ale ta wilgoć tego systemu, tego grzechu, tej ciemności, która panuje na świecie, już w nim nie była, tak? Ona była martwa. Jakby jej nie było, on był wypalony. I to jest właśnie taki obraz, który się tutaj sunie. I ja bym chciał, byśmy sobie zwrócili uwagę teraz na to, że Bóg czasami otwiera nasze duchowe oczy poprzez naszego brata, siostrę i kogokolwiek, albo jakieś okoliczności. I bardzo dobrze brat Kamil tu powiedział na początku, bo to tak właśnie jest. I ja już tutaj mówiłem, że jeżeli od pewnego czasu widzę grzechy w kimś i ten grzech nie daje mi spokoju, bo widzę, że człowiek jakiś grzech ma, tak? Coś źle robi. Niekoniecznie jakiś taki, wiecie, straszny grzech. Ale coś mnie irytuje w kimś. I tak mówię, jak on tego nie widzi, to wiecie co? Wtedy Bóg mnie nauczył, że ja wtedy widzę, że ja mam belkę w swoim oku. Bo ja widzę drzazgę w nim. I wiecie, co widzimy w innych? To, co my widzimy siebie. Ja kiedyś mówiłem, że naszym lustrem to są nasi bracia i siostry. Jeżeli my w nich widzimy coś złego i to nam nie daje spokoju, to znaczy, że my swój grzech widzimy często. I musimy zwrócić się do Pana. Panie, pokaż mi to, w czym zbłądziłem, czy oczyś mnie, tak? A z tym człowiekiem, to wiecie, co się mówi, to, co się robi. Pismo powiada, módlcie się, tak? Módlcie się, a Pan mu pokaże, a Pan mu objawi. Jeżeli to nie są jakieś grzechy takie otwarte, że rażące, gdzie jest powiedziane, że idź, upomnij, a jak nie, to weź drugiego, a jak nie, to powiedz zborowi i nie usłucha, tak? Jeżeli to nie są tego typu grzechy, a jakieś takie, jakieś niuanse grzechu, tak? To módlmy się jedni za drugich. Błogosławmy, a Pan to otworzy, te oczy. I pierwszy do Koryntian, chciałbym 4 rozdział teraz sobie przeczytać. Tam apostoł Paweł wypowiedział takie słowa, które ja tak chcę troszeczkę, wiecie, użyć jakby tak trochę opacznie do ich znaczenia. Tak trochę celowo on mówi tak. 4 rozdział 1-4. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się wymaga, właśnie, żeby każdy okazał się wierny. lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. I ten fragment, ja tutaj czasami też mówię, że apostoł Paweł mówi jako apostoł. Tak? No bo zobaczcie, co on mówi. On mówi to o szafarzach, o apostołach, o posłudze apostolskiej, tak? I wiecie, on mówi do Koryntian, do zboru, z którego chcieli go wyrzucić. On założył ten zbór, ale przyszli inni przewodnicy, tacy w cudzysłowie duchowi właśnie, którzy mieli te belki, wiecie? I oni chcieli tymi belkami go wyrzucić tak naprawdę z tego zboru. I on tutaj troszeczkę też mówi o swoim autorytecie. On mówi, to nie ma znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki. Bo on jest apostołem. Nie wiem, czy rozumiecie to. On jest namiestnikiem, bo dana jest mu władza. To możemy to przenieść trochę na władzę dzisiejszą, bo jeżeli ktoś ma jakąś władzę, to co z tego, że inni go krytykują, że go pomawiają, on jest tym, kim jest. I został powołany do czegoś, co ma zrobić. I to nie ma znaczenia, czy go sądzą, czy nie. I wiecie, apostoł tutaj mówi właśnie w taki sposób, bo on wie, do czego został powołany. On zna swój autorytet. Tak? I w pewnym momencie mówi coś takiego, albowiem do niczego się nie poczuwam. Bo oni go oskarżali. O to, o to, o to, o tamto. I on mówi, do niczego się nie poczuwam. I wiecie, my czasami chrześcijanie, którzy jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi, nie mamy takiego autorytetu. My czasami tak się zachowujemy w swoim życiu, że taką postawę wyrażamy. Ja się do tego nie poczuwam. Co mi mówi ktoś inny, tak? Z boku. Wiecie, to... No bo po pierwsze, chcę służyć Bogu, jestem dzieckiem Bożym. Znam Słowo Boże, tak? Przestrzegam Go. Modlę się, nawet poszczę. Wiecie, wszystko robię, co trzeba. A ktoś ci tam mówi z boku, ty coś tam, prawda? Drugi tam, a inny pięścią w stół walnie. I ten system naszego, tej naszej pobożności, tej religijności, który sobie zbudowaliśmy, on powoduje, że my mamy taką postawę. Ja się do tego nie poczuwam, bo wszystko jest okej. I wiecie co? I potrzebna jest nam w pewnym momencie światłość. Światłość. Bo ten system nam nie pozwoli zobaczyć tego, co być może Pan chce nam pokazać. I potrzebna nam jest światłość, byśmy ją wpuścili. Nie możemy poprzestać tylko na tym, co my możemy, ale musimy zacząć polegać na tym, co Pan może. Na Jego życiu. Na Jego ingerencji w nas. I wiecie, apostoł Paweł był duchowym człowiekiem. I zwróćcie uwagę, że pomimo tego, że powiedział i znał swoją pozycję w Chrystusie apostolską, i powiedział, że do niczego się nie poczuwam, ale dalej mówi, bo ja nawet sam siebie nie sądzę, ale zwróćcie uwagę, co on mówi. Lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Widzicie? Apostoł Paweł, autorytet, tak, który wiedział, kim jest, co ma w Chrystusie i odpowiadając Koryntianom na zarzuty tak bardzo twardo, ale wiecie, on wiedział, że Pan jest światłością,